fragmentem podstawowym, głównym, o który chcę oprzeć moje dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze moje nauczanie, to będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 6. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 6. Ten fragment jest zapisany w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza, lekko zmieniony w Ewangelii Łukasza, ale co do treści ten sam, ja go przeczytam z Ewangelii Mateusza. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich, kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i choromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Czy nie zastanawiające jest dla was pytanie Jana i wątpliwości Jana? Gdybyśmy sięgnęli do wcześniejszej historii, kiedy Jan chrzcił Jezusa. Mamy to zapisane w Ewangelii Jana, kiedy Jan robi pewne deklaracje, pewne wyznanie o Panu Jezusie. To wydawałoby się, że po kilku miesiącach, bo tu jest okres od momentu chrztu do tego momentu, to jest kilka miesięcy, no najdłużej do roku czasu, nagle pojawia się taki dylemat w Janie. W Ewangelii Jana w 29 wersecie mamy takie wyznanie Jana Chrzciciela. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Takie wyznanie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gdybyśmy przybliżyli sobie to stwierdzenie, to Jan inaczej powiedział, oto prawdziwa ofiara od Boga. Oto Baranek Boży, oto prawdziwa ofiara od Boga, która co zrobi? Zgładzi grzech świata, który usunie grzech świata. Takie wyznanie jednoznacznie wskazywało, że mamy do czynienia z kimś naprawdę od Boga, z kimś wyjątkowym. Dalej w tej samej Ewangelii, w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, werset 32 i 34, Jan w ten sposób mówił o Chrystusie. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha wstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. I ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Zobaczmy jeszcze drugie wyznanie Jana odnośnie Jezusa. W tym wyznaniu Jan mówi, że widziałem ducha wstępującego na niego. Co to oznaczało, to wyznanie, w tamtym zrozumieniu? Że on jest Mesjaszem. On jest pomazańcem. Widziałem ducha na niego wstępującego. Oto Mesjasz. Oto pomazanie z Boże. Dalej Jan w tym wyznaniu mówi, a ja widziałem i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. A więc Jan tutaj jeszcze jak gdyby dalej idzie. Dalej niż tylko wyznaje Jezusa Mesjaszem, ale wyznaje Jezusa Synem Bożym. A więc mamy, można powiedzieć, takie bardzo głębokie objawienie w Janie, kim jest ta osoba. To nie było od tak jakieś wątpliwości w Janie się toczyły, kim jest ten, który chciał, żebym go ochrzcił. Jan mówi, oto Baranek Boży, mówi oto pomazaniec, oto Mesjasz, oto Boży Syn. I nagle, wiecie, mija kilka miesięcy, zmieniają się nieco okoliczności. Jan znajduje się w tym czasie w więzieniu z powodu tego, że miał odwagę powiedzieć prawdę Herodowi. Tylko z tego powodu, że miał odwagę powiedzieć prawdę Herodowi, znalazł się w więzieniu. Nie wie, co z nim będzie i nagle wysyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś ten, który miał przyjść, czy też innego się mamy spodziewać. Nie wiem, czy widzicie to rozdarcie, które było w Janie. Pewien dylemat, pewien nawet kryzys, który się w nim pojawił. Jakiś czas, jakiś moment kryzysu, jakiś moment niepewności, jakiś moment rozdarcia. I jeżeli miałbym zadać sobie pytanie, no co stało u podstaw tego kryzysu, to tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, co stało u podstaw że, tego kryzysu u Jana, że coś takiego przyszło do jego życia. Czy, drodzy, możemy wyciągnąć jakąś lekcję dla samych siebie, czy możemy wyciągnąć jakiś wniosek dla samych siebie, bo na przykład Pismo Święte mówi, że kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Wiecie, my czasami mamy takie poczucie, że czujemy się tacy mocni, tacy silni, tacy wypełnieni ufnością, wypełnieni wiarą. Możemy mieć podobne objawienie albo głębsze objawienie niż Jan i nagle się okazuje, że przychodzą jakieś sytuacje takie trudne, w których nagle zaczynają się budzić w nas pewne wątpliwości. Coś się w nas dzieje dziwnego, nawet nie wiemy dlaczego i jak. Ja próbowałem zastanowić się, dlaczego Jan doszedł do takiego momentu, do takiego miejsca, że przeżywał taki kryzys, taką rozterkę. Co się stało z Janem? Jedną z prób odpowiedzi, jaką sobie udzieliłem, to może to, że miał już troszeczkę inne wyobrażenie Mesjasza, który ma nadejść. Może miał wyobrażenie Mesjasza, który przyjdzie i faktycznie, tak jak to było w teologii judaistycznej w tamtym czasie, że Mesjasz, król z rodu Dawida, odbuduje królestwo Izraelowi, odbuduje potęgę Izraelowi, usunie wrogów, oswobodzi kraj, uczyni Izrael najpotężniejszym z narodów w tamtym rejonie. I będzie panował i będzie czas spokoju, czas błogosławieństwa, nastanie era mesjańska. Nagle okazuje się, że to wrogowie wtrącają Jana do więzienia. Wrogowie go wtrącili do więzienia i nie zapowiada się, że nagle Mesjasz usunie wrogów, usunie Rzymian i nastanie to królestwo potężne, królestwo Izraela. Tak jak to było powszechnie w teologii tamtych czasów. Wiecie, musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli my przyjmujemy nieraz jakieś koncepcje biblijne, przyjmujemy jakieś wyobrażenia biblijne i nawet na początku one się wydają takie wzniosłe i takie ważne dla naszego życia, to jeżeli one są nieprawdziwe, to doprowadzą nas do kryzysu. Jeżeli przyjmiemy jakąś teologię, czy przyjmiemy jakąś prawdę, która nie jest biblijną prawdą. Jest wytworem różnych rzeczy. Już teraz nie będziemy wchodzić. Wytworem różnych rzeczy. I my ją przyjmiemy, uwierzymy w nią. Uchwycimy się niej. I później będziemy z nią żyli i ona się okazuje, że jest nieprawdziwa, bo nie ma żadnego potwierdzenia, to ona nas doprowadzi do kryzysu. Dlatego, że będziemy mieli jakieś wyobrażenie, że tak powinno być, a tak się nie dzieje. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to zrozumienie, że to, w co wierzymy, jest naprawdę biblijne. Żebyśmy dochodzili do tego, żebyśmy wiedzieli, że to, co wierzymy, naprawdę pochodzi od Boga i pochodzi ze Słowa Bożego. A nie jest nadbudową, nie jest koncepcją, nie jest pomysłem, kolejnym pomysłem na interpretację Pisma. I Jan w pewnym momencie swojego życia doszedł do takiego kryzysu, musiał wysłać uczniów swoich z więzienia, aby uzyskać potwierdzenie od Pana Jezusa, kim naprawdę jest. Potrzebował potwierdzenia od samego Jezusa, kim On jest. I teraz, wiecie, zaskakująca dla mnie jest odpowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus jest tak zaskakującą postacią. On jest tak niekonwencjonalny. Może w naszym zachodnim zrozumieniu niekonwencjonalny. Ale ja próbowałem wczuć się w tą rolę Pana Jezusa i jak ja bym odpowiedział. Albo Jak Pan Jezus powinien odpowiedzieć? No, możemy sobie taką przyjąć na chwilę hipotezę, na przykład jak Pan Jezus ewentualnie mógłby odpowiedzieć. Ja mam tutaj odpowiedź przez siebie stworzoną i odpowiedź Pana Jezusa mniej więcej według kryteriów współczesnego człowieka, jak powinna wyglądać. Drogi kuzynie, co się z Tobą dzieje? Czy nie pamiętasz, jak mnie chrzciłeś? Przypomnij sobie Ducha Bożego, który stąpił na mnie podczas chrztu, potwierdzając, że jestem Mesjaszem. Przypomnij sobie, jak otrzymałeś objawienie i wyznałeś, że jestem Synem Bożym. Drogi kuzynie, tak, to ja jestem Synem Bożym, Mesjaszem Izraela i Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Trzymaj się mocno. Nie wiem, czy wydaje wam się, że taka odpowiedź Pana Jezusa w tym przypadku, kiedy Jan byłaby na miejscu. Taka bezpośrednia odpowiedź, umacniająca wiarę, potwierdzająca to, że... A jeszcze mógłby dopisać, Janie, wszystko będzie dobrze. A jednak odpowiedź Pana Jezusa zaskakuje. Jest nie według myślenia współczesnego człowieka. Jest nie według kryteriów, które my przyjmujemy i wydaje nam się, że to jest skuteczne, że to przyniesie błogosławieństwo. Jezus, jak powiedziałem, odpowiada w taki sposób. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Czyli Jezus wysyła odpowiedź, nie zlekceważył Jana, bo to było szczere pytanie, wysyła do niego odpowiedź, ale odpowiedź nie bezpośrednią. Odpowiedź, w której Jan musi sam do czegoś dojść. Odpowiedź, w której Jan musi sam coś odkryć. Wiecie, my czasami mamy takie podejście, że uważamy, że należy człowiekowi wszystko kawa na ławę, wszystko bezpośrednio, wszystko prosto powiedzieć. I że to wtedy przyniesie skutek, że to przyniesie wtedy owoc. Pan Jezus robi zupełnie coś innego. Daje Janowi pewne fakty, pokazuje mu pewne fakty i mówi, Janie, ty musisz sam do tego dojść, kim ja jestem. Drodzy, i to jest właśnie w naszym życiu ważna sprawa, bo my często w naszej wierze polegamy na tym, co nam inni powiedzieli. Na świadectwie innych. I to świadectwo innych na pewnym etapie ma znaczenie. Ono na pewnym etapie jest potrzebne. Ono na pewnym etapie gdzieś nas przesuwa. Ale przychodzi taki moment, w którym jeżeli nie będę miał osobistego zrozumienia, jeżeli nie będę miał czegoś, że ja do tego doszedłem razem z Duchem Świętym, to ci to na wiele się nie zda. Ty musisz dojść z Duchem Świętym do pewnych przekonań. Bóg musi w tobie wypracować, tak jak tutaj Jezus dokładnie Jana stawia w takiej sytuacji. Przecież Jezus wie, jaki czeka kryzys Jana, że zostanie ścięty w tym więzieniu. I z czym zostanie ścięty? Z wątpliwościami w sercu? Mąż Boży, prorok, zostanie ścięty z wątpliwościami w sercu, kim jest Jezus, kim jest Jeszua? I Jezus daje Janowi szansę poprzez pokazanie tylko faktów. Prezentuje mu fakty, prezentuje mu to, co się dzieje. Każe mu opisać pewne zdarzenia. I Jan sam na tej podstawie ma dojść do głębokiego przekonania, utwierdzenia we wierze, kim jest Jezus. Bracia i siostry, i to jest wielkie wyzwanie, które jest postawione przed każdym z nas. Wielu z nas wzrosło, może młodsze pokolenie, wzrośliście w zborze. Starsze pokolenie, może od lat wam mówiono o Jezusie, mówiono o Bogu, o Piśmie Świętym. Jesteśmy wyuczeni wielu prawd biblijnych. Mamy poznanie Bożego Słowa, ale tak naprawdę sprawa toczy się o to, co jest w twoim sercu, jakie są przekonania w twoim sercu, jaka jest pewność w twoim sercu. Czy wtedy, kiedy znajdziesz się w więzieniu, Ja nie mówię, że się znajdziesz, ale mówię o tych okolicznościach kryzysowych, w których był Jan. Czy wtedy się pojawią wątpliwości w tobie? A czy to jest prawdą, w co ja uwierzyłem? A czy Jezus jest naprawdę Zbawicielem i Synem Bożym? A gdy człowiek zacznie wczytywać się na przykład w inne wierzenia. Ostatnio byłem z człowiekiem, rozmawiałem i on mi opowiedział swoją drogę, jaką drogę przeszedł w swoim życiu. Że był wychowany bardzo porządnie w rodzinie katolickiej. I wierzył w to wszystko, co mu mówiono, co rodzice mu mówiono. Chodził do kościoła, przechodził te wszystkie sakramenty. Mówi, byłem szczerym, wierzącym człowiekiem. I później nagle w jego życiu pojawiły się poszukiwania. Zaczął szukać, zaczął czytać książki buddyjskie, zaczął czytać literaturę z tamtego rejonu. I nagle jego wiara uległa całkowitemu załamaniu się. Już przestał wierzyć w to, co mu mówili rodzice i stał się człowiekiem, który zaczął przyjmować koncepcję buddystyczną, jeżeli chodzi o swoją wiarę. Wiecie, bo jeżeli w naszym życiu nie ma czegoś głębszego, jeżeli w naszym życiu nie ma czegoś, co jest Bożym objawieniem, gdzie my razem z Duchem Świętym żeśmy do tego doszli, to gdy przyjdą sytuacje trudne, wszystko się zacznie sypać i będziemy mieli więcej pytań niż odpowiedzi i będziemy mieli więcej pytań niż pewników. Więc Pan Jezus w bardzo taki Boży, mądry sposób przedstawił Janowi dwa proroctwa. Jezus odpowiedział tak naprawdę Janowi dwoma fragmentami z Pisma Świętego. Pierwszy, czyli kazał powiedzieć Janowi o pewnych faktach, które mają miejsce. Pewne fakty, które mają miejsce. A gdybyśmy złączyli te fakty z Pismem Świętym, to mamy Izajasza, 35 rozdział. Nie wiem, czy jak chcecie sobie znaleźć. Izajasza, 35 rozdział, werset 5 i 6. I Izajasza, 61 rozdział. To są dwa. Odpowiedź Jezusa to są połączenie tych dwóch fragmentów. Izajasz 35, 5, 6, Izajasz 61, 1. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrystą na pustyni i potoki na stepie. To był opis ery mesjańskiej w księdze proroka Izajasza. I tak naprawdę Jezus odpowiada Janowi prorokiem Izajaszem i odnosi to do faktów, które mają miejsce. Janie, sprawdź, czy to, co się dzieje, zgadza się z opisem ery mesjańskiej, o której mówi Izajasz. Czy to się zgadza z tym, że gdy przyjdzie Mesjasz, to wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się uszy głuchych, chromy będzie skakał. I drugi fragment to jest Izajasza 61:1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. A ubogim jest zwiastowana Ewangelia. Drugi znak rozpoznawczy, że to jest czas Mesjasza. I odpowiadając tymi dwoma fragmentami, Jezus zostawia Jana. Jak myślicie, jak się potoczył ten rozwój wewnętrzny Jana? Bo wiecie, że już długo życie Jana nie trwało. Czy ta odpowiedź była wystarczająca? Czy ta odpowiedź była na tyle mocna, że Jan absolutnie utwierdził się w tym, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, barankiem, który przyszedł zgładzić grzech świata? Miał o czym myśleć. Miał się Jan do czego odnosić, ale ja mam przekonanie, że ta odpowiedź Jezusa była odpowiedzią wystarczającą, żeby wiara Jana została w tym czasie kryzysu wzmocniona. Musiał sobie to przemyśleć. Musiał się nad tym zastanowić. Musiał odnieść to, o czym słyszy, że te rzeczy mają miejsce i odnieść je do Pisma, do ksiąg i zobaczyć, że jest połączenie między zapowiedziami mesjańskimi i tym, co się teraz dzieje. Oto ta era, oto Mesjasz. Oto przyszedł, by chromi chodzili, by głusi słyszeli, by niewidomi widzieli. Ubogim jest głoszona Ewangelia. To jest ten czas. On musi być obiecanym Mesjaszem. On na pewno jest obiecanym Mesjaszem. Znaki rozpoznawcze tego, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy czytacie Ewangelię, to Pan Jezus nie chodził i nie obnosił się z tym i nie mówił, ja jestem obiecanym Mesjaszem Izraela. Nie miał nic wypisane w tym. W ogóle nawet raczej bym powiedział, że był bardzo powściągliwy w deklarowaniu tego, kim on jest. Był bardzo powściągliwy. Zostawiał to tym, którzy na niego patrzyli. Zostawiał to tym, którzy go słuchali. Zostawiał tym, którzy widzieli jego życie, zostawiał im to, żeby oni mogli sami do tego dojść. Nie składał takich, wiecie, deklaracji jednoznacznych. Wręcz przeciwnie. Czasami dla nas się wydaje, że Pan Jezus zbyt mało siebie promował. Zbyt mało, jak gdyby podkreślał swoją wyjątkowość. Zostawiał ludzi w takim miejscu, żeby oni sami do tego doszli, dochodzili do tego przekonania. Bo jak powiedziałem, chodziło o to, żeby nie mieć tylko informacji, ale żeby mieć osobiste przekonanie, które daje Duch Święty, które jest wypracowywane wtedy, kiedy my naprawdę szczerze chcemy zrozumieć. I cały czas ta praca w nas się wykonuje, bo nasza wiara umacnia się wtedy, kiedy wewnętrznie Bóg w nas działa. Wtedy się umacnia naprawdę nasza wiara. Znaki rozpoznawcze, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Jak czytaliśmy w Piśmie Świętym, jednym z nich było to, że chromi chodzą, ślepi odzyskują wzrok, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. Kiedy spojrzymy na wszystkie cztery Ewangelie i przeanalizujemy od strony tego, co Pan Jezus czynił w sposób cudowny i w sposób nadnaturalny, to w Ewangeliach mamy opis 37 cudów Pana Jezusa. Opis, dokładny opis, czyli co Pan Jezus uczynił. 37 cudów Pana Jezusa. Do tego dochodzi zmartwychwstanie, jako kolejne zdarzenie wyjątkowe. I zdarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu, takie, że Pan Jezus na przykład przechodził przez ścianę, wchodził do pomieszczenia, gdzie nie można było normalnie wejść. Czyli też takie rzeczy zupełnie naturalne. Ale jeśli chodzi o te klasyczne cuda, jest opisane 37 opisów. Oczywiście Ewangelia Jana nam mówi, Jana 21 rozdział, werset 25, że wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. A więc ten werset nam mówi, że tego było daleko, daleko więcej, ale nie zostało zapisane. Więc nie możemy się odnieść do tego, co nie było zapisane. Nie możemy tego przeanalizować, bo nie zostało to udokumentowane. Ale w Ewangeliach zostały udokumentowane te 37 przypadków. Ja spojrzałem tak z lotu ptaka na te cuda Jezusa. Spróbowałem tak spojrzeć na nie z góry, żeby je ująć perspektywicznie, bo zazwyczaj jest tak, że czytamy jakieś jedno zdarzenie i ono nas porusza. Mamy jakiś jeden opis i on jest tak wyjątkowy, tak niezwykły, zatrzymujemy się nad nim. Ale jakbyśmy się podnieśli troszeczkę do góry i zobaczyli wszystkie te 37 przypadków, to jak one wyglądają? Jakie one tworzą w całości wizerunek tej osoby, która to czyniła? Co nam powiedzą wszystkie te cuda o tym, który to czynił? I proporcje rozkładają się następująco. Na 37 tych opisanych przypadków, i to nie chodzi, że było 37 osób dotkniętych tymi cudami, tylko sytuacje, bo nieraz było 10 osób dotkniętych jednym opisem. Na 37 przypadków, 27 to są opisy cudownych uzdrowień i wskrzeszeń zmartwych. Na 37, 27 to są opisy cudownych uzdrowień, cudownych uwolnień i wskrzeszeń zmartwych. A więc absolutnie podstawowa grupa czynów Pana Jezusa dotyczy dotyczy tego, co dzieje się z ciałem człowieka. Dotyczy pewnej słabości, która pojawiła się w wyniku upadku w Edenie, a tą słabość możemy ogólnie nazwać choroba, niemoc, to wszystko, co jest związane z naszym ciałem. I Pan Jezus, czyniąc te rzeczy na ziemi, w tylu przypadkach, jak powiedziałem, odniósł się do choroby ciała. Teraz jakie są te choroby? No, taki najmniej poważny przypadek, jaki znajdujemy, najmniej poważny przypadek, to jest uzdrowienie z gorączki. Teściowej Szymona Piotra. No ale teraz gorączka czego może być objawem? Może być objawem zapalenia gardła, a może być gorączka objawem bardzo poważnego, złego procesu w organizmie człowieka. Więc Pan Jezus raz uzdrowił gorączkę, ale większość to mamy przypadki, trąd, paraliż, niemota, głuchota, ślepota, niewład kończyń, epilepsja. A więc mamy wszystkie przypadki uzdrowień, które nie tylko w tamtych czasach były absolutnym, niepodważalnym cudem. Ale nawet przy tak szybkim rozwoju medycyny, jaki mamy dzisiaj, one i dzisiaj są przypadkami niezwykłego cudu. Więc te czyny Jezusa, zaczyna się od gorączki, poprzez tak bardzo poważne przypadki niemocy w ciele człowieka, aż w końcu kończy się na wskrzeszeniu zmartwych. Na wskrzeszeniach zmartwych. A jeden przypadek wskrzeszenia zmartwych mamy po 4 dniach po pogrzebie. To dla nas to jest w ogóle, wiecie, niewyobrażona sytuacja. 4 dni po pogrzebie, żeby kogoś, wiecie, wzbudzić z martwych. A nawet ostatnio dzwoniła do mnie pewna osoba zupełnie z innego miasta i opowiadała mi o pewnym przypadku śmierci, który miał miejsce w ich zbożach. I pytała mnie, czy mogą się modlić o wskrzeszenie z martwych. Czy powinni się w tym przypadku modlić o wskrzeszenie z martwych. Są takie, wiecie, łatwe pytania zadawane. No. Oczywiście pytanie móc, to zawsze się możemy, tak? No Pan Jezus też nie wskrzesił wszystkich zmarłych w tamtym okresie, wskrzesił 3 osoby. Nie wiemy, według jakich kryteriów kierował się. Jakimi kryteriami kierował się, że wzbudził te 3 osoby, Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę przełożonego synagogi. Nie wiemy, dlaczego te 3 osoby, bo przecież przypadków śmierci w tamtych czasach przez te 3 lata działalności Jezusa było daleko, daleko więcej. I nie tylko śmierci, nazwijmy to osób, które osiągnęły wiek 70 i parę lat, że już jak gdyby ich organizm skończył swoje życie, już nie mógł dalej funkcjonować, ale też były przypadki śmierci młodszych ludzi. A więc no, w tym obszarze działał Pan Jezus. Drugie, patrzymy na to, wiecie, z lotu ptaka. Jesteśmy podniesieni do góry. Patrzymy na cuda Jezusa. 27 z 37 to były przypadki dotyczące uzdrowień. Bardzo poważnych chorób, wskrzeszeń, tej działalności związanej z naszym słabym ciałem. Później mamy 6 opisów, w których Pan Jezus zaopatrzył ludzi w sytuacji totalnie kryzysowej. A więc mamy następujące przypadki. Pierwszy to wodę zamienił w wino w Kanie Galilejskiej. To nie jest cud z kategorii, wiecie, choroba ciała, tak, że tutaj uzdrowienie jest potrzebne. Tylko jest jakaś potrzeba w konkretnej sytuacji. Wesele, zabrakło wina. I wiecie, ten cud jest najbardziej kontrowersyjnym cudem Pana Jezusa. Bo całą dyskusję należałoby rozpocząć, czy to było wino alkoholowe, czy bezalkoholowe. Nie? Bo takie dyskusje są prowadzone. No nie. Czyli na tym. No i wesele jeszcze. No, czy to wesele nie mogło się odbyć bez tego wina? No mogłoby się odbyć to wesele bez tego wina. Tak? To jest taki, wiecie, cud, który wywołuje różne tam myśli w naszej głowie. Później mamy 2 obfite połowy ryb. 2 obfite połowy ryb. Później mamy dwa razy rozmnożenie chleba i raz mamy sytuację, kiedy nie mieli z czego zapłacić podatku, tak, świątynnego, i wtedy Pan Jezus kazał pójść złowić Piotrowi rybę i złowił rybę i ta ryba w pyszczku miała monetę, która wystarczyła na zapłacenie tego podatku. Ale nie wiem, czy zwróciliście, że Pan Jezus nigdy nie rozmnożył pieniędzy. Nigdy nie rozmnożył pieniędzy. Nie przyczynił się do wzrostu inflacji. Nigdy nie stworzył pieniędzy bez pokrycia. Tak? Bo gdyby stworzył pieniądze, to są pieniądze bez pokrycia. To są pieniądze, które nie mają rzeczywistego odzwierciedlenia w gospodarce. Stworzyłby po prostu, przyczyniłby się do wzrostu inflacji. On nie stworzył pieniędzy nigdy. Pan Jezus, kiedy nawet nie mieli z czego zapłacić podatku, to znalazł pieniądz, który funkcjonował. Był w obiegu. Był używany. I ten pieniądz został w sposób cudowny przekazany na zapłacenie podatku. Ale w każdym razie, kiedy patrzymy na te cuda, to związane z zaopatrzeniem, to dotyczyły głównie rozmnożenia żywności. To też jest może warte, żebyśmy sobie tak troszeczkę się podnieśli do góry i spojrzeli na to, co czynił Pan Jezus i zobaczyli, że głównie dotyczyło to rozmnożenia żywności. Czyli absolutnie rzeczy jakich? Podstawowych, koniecznych. To, co po prostu bez czego nie jesteśmy w stanie żyć. To Pan Jezus dawał ludziom. Jeżeli znaleźli się w sytuacji, kiedy byli na pustkowiu i nie mieli co jeść, to Pan Jezus rozmnożył dla nich chleb. Kiedy była sytuacja, że całą noc ciężko pracowali, łowili i nic nie złowili, to Pan Jezus kazał im zapuścić, żeby jednak złowili te ryby. I trzecia kategoria cudów to są takie cuda związane z samym osobą Jezusa. To były cztery są przypadki. Uciszenie burzy, chodzenie po morzu, przemienił się przed nimi i drzewo figowe, przeklęte, które uschło. I teraz gdybyśmy zrobili takie podsumowanie, tu jest wkład mojej córki w to kazanie, bo procentowo ja nie potrafiłem tego tak dobrze wyliczyć, ona to szybko mi wyliczyła. 27 z 37 to jest 73%. Wszystkie rzeczy, wszystkie cuda Jezusa, to 73% cudów Jezusa dotyczyło ciała człowieka. Czegoś, co, wiecie, jest do czego jesteśmy tak bardzo przywiązani i co jest nam tak bardzo potrzebne w naszym życiu. A z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że zresztą o tym wiecie, że Pismo Święte nam mówi, że ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Popatrzmy teraz na siebie jako na człowieka wierzącego. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. I kiedybym zrobił taką analogię, powiedzmy, do świątyni, która była w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, to widzę, że Pan Bóg nakazał niesamowitą troskę o świątynię. I do dzisiaj są takie ugrupowania Żydów, którzy od ściany płaczu odchodzą, nie odwracają się, tylko odchodzą tyłem. Czyli przychodzą do ściany płaczu i odchodzą w ten sam sposób. Patrzą na nią oczami, aż nie odejdą dużego kawała, dopiero się mogą obrócić. To jest wyraz pewnej, no nie wiem, ale też związane z tym przywiązaniem do tego, co było w Starym Przymierzu. Ale kiedy my patrzymy na naszą świątynię, to musimy to odkryć, że my powinniśmy o tą świątynię dbać z wielką starannością. Po to, żeby ona była użyteczna dla Boga. A w sytuacji, kiedy i tak to nic nie daje, bo jest po prostu, coś się dzieje w naszym organizmie, coś niedobrego się dzieje, to wiedzmy, że te czyny, te cuda Pana Jezusa potwierdzające Jego godność Syna Bożego i Mesjasza w takiej dużej mierze dotyczyły uzdrowienia ciała. To były znaki rozprawdawcze. Druga kwestia zaopatrzenia, to co podałem, te sześć przypadków zaopatrzenia, to jest sześć przypadków z 37, to jest 16%. Więc druga pola to jest 16% tego, co dotyczyło zaopatrzenia. I trzecia grupa to jest cztery przypadki, takie cuda związane z bardziej z Panem Jezusem, 4 przypadki dodaje 11%. A więc patrząc tak z lotu ptaka, z góry na działalność Pana Jezusa, na to, co On czynił i to, co zresztą Pan Jezus później kazał Janowi powiedzieć. To Janowi kazał powiedzieć. Janie, oto nastał czas, kiedy głusi słyszą. Nastał czas, kiedy niewidomi widzą. Nastał czas, kiedy chromi są podnoszeni, chodzą. Nastał czas, kiedy trędowaci są oczyszczani. Nastał czas, kiedy umarli są wskrzeszani. Czy potrzebujesz jeszcze jakiegoś innego dowodu? Czy to nie jest wystarczające, żeby stwierdzić, że ta osoba, która to czyni, jest obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem? Czy potrzebujesz jeszcze jakiegoś innego dowodu? Wiecie, kiedy ludzie przyglądali się Jezusowi, kiedy On żył na ziemi, naprawdę mieli różne dylematy w sobie. Uczeni w piśmie, faryzeusze, więc to całe grono przywódców religijnych odrzuciło Go, nie uznało, nie zobaczyło w Nim Mesjasza. Kiedy staram się jakieś czytać, jakie były powody, i dość, jakie były powody, że odrzucono, co przywództwo religijne odrzuciło Jezusa jako Mesjasza, to jeden z głównych powodów, wiecie, jaki jest? Że ta osoba nie wypełniła biblijnych proroctw. To jest główny powód, główny zarzut wobec Jezusa z Nazaretu, stawiany przed uczonych w piśmie, tamtych czasów i współczesnych czasów, że ta osoba nie wypełniła biblijnych proroctw. Ale wiecie, dla ludzi, którzy byli troszeczkę, mieli inny sposób myślenia, był taki człowiek Nikodem, uczony w piśmie Nikodem. Czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 2 wersecie, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Wiecie, Nikodem nie mógł przyjąć tej argumentacji, która była używana w środowisku uczonych w piśmie, w środowisku faryzeuszów i saduceuszów. Nikodem nie mógł przyjąć tej argumentacji i Nikodem tutaj jeszcze nie nazywa Jezusa Synem Bożym, jeszcze Go nie nazywa Mesjaszem, mówi, nazywa Go nauczycielem. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Na tym etapie jesteś nauczycielem, ale co wskazuje na to, że jest od Boga? Właśnie to, bo nikt nie mógłby takich cudów czynić, jak Ty czynisz. To było znakiem rozpoznawczym. A później, kiedy Piotr stanął w dniu Pięćdziesiątnicy, i przemawia do Żydów, którzy go słuchają w Dziejach Apostolskich, to taką rzecz Piotr powiedział, to jest rozdział 2, werset 22. Mężowie izraelscy, a więc zwraca się ewidentnie do Żydów. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił. Którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki. To było to uwierzytelnienie. To była ta pieczęć, to był ten dowód, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem. Bo tak mówiły Pisma. Więc On został uwierzytelniony. Dlatego też Jezus, kiedy dowiedział się, że Jan znajduje się w pewnym kryzysie wiary, w pewnym wewnętrznym dylemacie, że jest w miejscu rozdarcia, wysłał do niego odpowiedź pokazującą fakty wskazujące na to, że On jest Synem Bożym i obiecanym Mesjaszem, a człowiek musi do tego dojść sam. Wiecie, jak to jest dobrze i pięknie, kiedy nasza wiara jest niezłomna. Jak to jest dobrze i pięknie, kiedy nasza wiara jest, wiecie, niezachwiana. Jak to jest dobrze i pięknie, kiedy nie przychodzimy do takiego miejsca, kiedy w naszej głowie kłębią się przeróżne pytania. ale jeśli nawet taki Boży mąż jak Jan Chrzciciel znalazł się w życiu, w swoim życiu w miejscu, kiedy takie trudne pytania pojawiały się w jego głowie, to możemy wyciągać też takie przekonanie, że nasze życie może albo raczej będzie obfitować w sytuację, gdzie nasza wiara będzie wystawiona na potężną próbę. I co wtedy ci pozostaje? Wtedy ci pozostaje to, że ty sam osobiście z Duchem Świętym doszedłeś do wewnętrznego przekonania, że Jezus jest Synem Bożym, twoim Zbawicielem, Barankiem Bożym, który umarł za twoje grzechy. I to jest twój kapitał na czasy, które są przed nami. Bracia, siostry, i my dzisiaj wspominamy śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Będziemy radować się tym faktem. A może jesteś dzisiaj w takim miejscu zamętu w twojej głowie? Nie wiem, czy wy też tak to odbieracie, ale ja rozmawiając z różnymi chrześcijanami, widzę, jaki oni mają zamęt w głowie. Naprawdę, szczególnie zamęt teologiczny. Nieprawdopodobny. Raz na tą nogę, raz na tą nogę. Nie wiedzą tak naprawdę, w którym, jaka jest prawda. Co do Jezusa, to jeszcze się zgodzą, ale żyją w takim niesamowitym rozdarciu. Wiecie, i jest ten moment, w którym albo pozwolimy Bogu przez Ducha Świętego pracować w nas, żeby nasza wiara była umocniona, ugruntowana, żebyśmy wiedzieli, komu wierzyliśmy, żebyśmy wiedzieli, w co wierzyliśmy, żebyśmy wiedzieli, mieli tą pewność stuprocentową w sercu. I dzisiaj, jeżeli jesteś w takim miejscu zamieszania, to chciałbym cię zaprosić do modlitwy. Jeżeli jesteś w miejscu pewności, to podziękuj Panu Bogu. Chcę cię zaprosić do modlitwy, abyśmy razem stanęli i rozmawiali z Bogiem o naszej wierze. Rozmawiali, co się dzieje w nas. Ja zdaję sobie sprawę, że osoby, które przychodzą na nabożeństwo, to są osoby, które szukają, które pragną, które mają w swoim życiu i w swoim sercu to głębokie przekonanie. Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś nam się poznać jako Bóg żywy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że objawiłeś się jako Mesjasz w naszym życiu. Panie Jezu, już nie polegamy na świadectwie ludzkim, ale polegamy na wewnętrznym przekonaniu, które jest w nas. Panie Boże, i czasami przychodzi w naszym życiu takie miejsce wielkiego zachwiania, wielkiego rozdarcia. Takie przychodzi moment, w którym naprawdę zmagamy się z prawdami, z przekonaniami. Panie Boże, ale Ty pracujesz przez Ducha Świętego w naszym sercu, aby fundamenty naszej wiary były nienaruszone, Panie. Aby fundamenty naszej wiary stały mocno. Panie, aby fundamenty naszej wiary były zbudowane na skalę, na opoce. Panie Jezu, ja tak dzisiaj staję przed Tobą, bo wiem, że w głowach ludzi wierzących pojawiają się przeróżne pytania, przeróżne, Panie, rozterki. Panie, zastanawiają się naprawdę, gdzie jest ta prawidłowość wiary, gdzie jest ta prawidłowość teologiczna, Panie. Boże, i w tym całym zamęcie, Panie, proszę Cię, aby ten fundament pozostał niewzruszony, że Ty przyszedłeś, aby umrzeć za nasze grzechy. Że Ty przyszedłeś, aby stać się ofiarą za nasz grzech, Panie. Że Twoja śmierć jest śmiercią odkupieńczą, Panie, a Twoje zmartwychwstanie jest dowodem tego, że jesteś Bożym Synem. A Twoje zmartwychwstanie jest zapowiedzią życia przyszłego, które dla nas przygotowałeś, Panie, że my idziemy drogą do dnia zmartwychwstania, Panie, aby wejść w wieczność, którą dla nas przygotowałeś. Panie Boże, modlę się o te wszystkie osoby, które dzisiaj w swoim sercu przeżywają rozterki, a w swoich umysłach przeżywają zamęt, Panie, wiary. Proszę Cię, Panie, byś ich uspokoił, wyciszył. Panie Boże, by w mocy Twojego Świętego Ducha mogły odpocząć, a Twoje Słowo by stawało się Słowem przynoszącym im życie, przynoszącym im uspokojenie i umocnienie. Panie Boże, tak modlę się, abyś pośród nas wzbudził, Panie, tą atmosferę, że ufamy temu, który jest Synem Bożym, że ufamy Panu Jezusowi Chrystusowi, że kierujemy nasz wzrok do góry i że nasza ufność jest złożona w tym, który jest godzien, aby Mu zaufać. O, dzięki Ci, Panie. O, tak dotykaj się naszych serc, Panie. O, tak pozwól nam, Boże, dochodzić do tego wewnętrznego przekonania, że nasze życie jest z Tobą związane na dobre i na złe. Panie, że powołałeś nas do bliskości z sobą. Panie Boże, i tą bliskość mamy, w tej bliskości chodzimy. Panie Boże, i wykonujemy Twoją wolę, bo Duch Boży mieszka w nas. Bo Duch Boży nas poucza o woli Bożej. Bo Duch Boży nam pokazuje wolę Bożą. Bo Duch Święty nas wspiera w czynieniu tej woli. O, Panie Jezu, tak przechadzaj się pośród Twojego Kościoła. Tak przechadzaj się pośród nas. Halleluja. I buduj naszą wiarę, buduj nasze życie, buduj naszą ufność. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu.